Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Polska w 2020 roku weszła w słoneczną rewolucję. Moc paneli fotowoltaicznych podłączonych do sieci przekroczyła znacznie 3 gigawaty. To ponad 2 razy więcej niż na koniec 2019 roku. Z kolei liczba prosumentów, czyli konsumentów i producentów zielonego prądu, zbliżyła się do 300 tysięcy. Panele na dachach instalują już nie tylko gospodarstwa domowe, ale też supermarkety, stacje benzynowe, rolnicy czy kościoły parafialne. Jednak ogromne tempo rozwoju rynku nasuwa pytania o jego przyszłość. O tym, co dalej z rozwojem fotowoltaiki, zapytam Bartosza Majewskiego, doradcę zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Panie Bartoszu, na początku chciałbym, żebyśmy cofnęli się kilka lat wstecz i opowiedzieli sobie, jak to się stało, że w Polsce, kraju skądinąd niesłynącym ze zbyt słonecznej pogody, wybuchła fotowoltaiczna rewolucja. Co było kamykiem, który uruchomił tę słoneczną lawinę?
Rozwój fotowoltaiki w Polsce, zwłaszcza tej fotowoltaiki prosumenckiej, zbudowany jest na 3 filarach. Pierwszym filarem wdrożonym w 2016 roku był tak zwany net metering. Net metering jest rozwiązaniem, które pozwala producentowi energii ze źródła odnawialnego, właśnie z instalacji prosumenckiej, bilansować energię wyprodukowaną w czasie, kiedy jej nie konsumuje, z energią, którą konsumuje w czasie, kiedy jej nie produkuje w wystarczającej ilości. Biorąc pod uwagę, że taka elektrownia na dachu, bo tak naprawdę to właśnie to jest instalacja fotowoltaiczna, produkuje głównie w ciągu dnia, gdy wielu z nas jest w pracy, w szkole, na uczelni, to właśnie dzięki net meteringowi ta energia wyprodukowana wówczas jest w stanie być skompensowana z tą energią, którą zużywamy rano, wieczorem, w nocy, w czasach, kiedy nasza instalacja produkuje jej mniej. 2 kolejne filary są późniejsze i te 2 filary to jest ulga termomodernizacyjna, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną i program Mój Prąd, w ramach którego osoby instalujące instalacje fotowoltaiczne mogły uzyskać dotację w wysokości 5000 zł.
No dobrze, to zanim przejdziemy już szczegółowo do programu Mój Prąd i zastanowimy się, co dalej może się podziać z tym mechanizmem wspierania zakupu paneli fotowoltaicznych, to ja chciałbym jeszcze pana zapytać o pandemię, bo na samym jej początku było bardzo dużo mowy o tym, że te przerwane łańcuchy dostaw z Chin zaszkodzą rynkowi odnawialnych źródeł energii w Polsce, no i samej fotowoltaice. Jak COVID-19 wpłynął na branżę fotowoltaiczną i czy te obawy, które były na początku pandemii, ziściły się, czy okazały się jednak rzeczami, które dało się rozwiązać? Co się zmieniło przez pandemię na polskim rynku fotowoltaiki?
Jeżeli chodzi o dostawy, zwłaszcza modułów fotowoltaicznych z Chin, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z ich zatrzymaniem czy ograniczeniem na początku tego roku. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że klienci mimo to wciąż decydowali się na zakupy instalacji i z dużym zrozumieniem podchodzili do wydłużonych terminów realizacji. Natomiast jeśli chodzi o stronę instalacyjną, czy właśnie stronę tę, która odbyła się w Polsce, to szczerze mówiąc tutaj nie widzieliśmy dużego efektu, nie widzieliśmy dużego spowolnienia. Nawet bym powiedział, że jest to branża, która wykazała się niezwykłą odpornością na kryzys covidowy. My szacujemy, że tylko w tym roku powstało mniej więcej 30-40 tysięcy miejsc pracy w branży właśnie mikroinstalacji fotowoltaicznych. I co myślę, że jest ciekawe, zdecydowana większość z nich to są role specjalistyczne, czy to projektantów, czy instalatorów. Role, które w tym trudnym okresie dla rynku pracy, myślę, że miały niebagatelne znaczenie dla podtrzymania koniunktury.
Czyli COVID, można powiedzieć, trochę pomógł temu rynkowi, żeby się usamodzielnić i dojrzeć, jeżeli chodzi o jego rozwój.
Myślę, że to kontrowersyjna teza, natomiast na pewno dał więcej czasu wielu osobom na to, żeby zastanowić się, co teraz zrobić w swoim domu, jak gdzieś tam podnieść jego standard. I rzeczywiście widzieliśmy, że klienci często mieli więcej czasu dzięki kwarantannie do tego, żeby spotkać się czy umówić na konsultację telefoniczną z doradcą techniczno-handlowym i podjąć decyzję o instalacji fotowoltaicznej.
Tak jak pan wspomniał na początku w swojej wypowiedzi, jednym z tych trzech filarów, które uruchomiły tą fotowoltaiczną rewolucję, jest program Mój Prąd, który dzięki swojej prostocie i też takiemu jasnemu schematowi działania pomógł przekonać znaczną część Polaków do tego, żeby zainstalowali sobie panele fotowoltaiczne na swoich dachach, swoich domów. Budżet tego programu jednak został wyczerpany, a jego przyszłość też nie jest do końca jasna. Co się stanie, jeśli te źródło wsparcia wyschnie? Jak branża na to zareaguje? Co się z nią wydarzy?
Od strony stricte fundamentalnej program Mój Prąd nie miał decydującego wpływu dla opłacalności inwestycji w fotowoltaikę, dlatego nawet jego potencjalne wycofanie, ograniczenie lub zmiana jego formuły sądzimy, że wpłynie raczej na ewentualne spowolnienie rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce, raczej niż na zatrzymanie tego rozwoju. Teraz ja osobiście jestem dużym zwolennikiem programu Mój Prąd, w znacznej mierze przyrównuję go do programu 500+, dlatego że jego zaletą właśnie było to, że on nie był bardzo kosztowny dla państwa. Tak naprawdę wydatki na program Mój Prąd to jest około 1 miliarda złotych rocznie, czy taki był budżet tego naboru, który niedawno się zakończył. Natomiast dzięki temu przyspieszono, czy udało się zaanimować inwestycje prywatne o wartości ponad 6 miliardów złotych, z czego znaczna część wróciła do budżetu w postaci podatku VAT czy w postaci podatku PIT od tych nowo utworzonych miejsc pracy. Więc z perspektywy państwa to była naprawdę opłacalna inwestycja.
Czy jest tak, że branża obawia się tego końca, tego wsparcia, czy jednak to, co się już wydarzyło, czyli no ta armia prosumentów, która no maszeruje przez nasz system energetyczny, ta energia ze słońca, która płynie w sieciach, osiągnęła na tyle dużą masę krytyczną, że nawet wyschnięcie tego wsparcia rządowego już nie powstrzyma i może spowolni, ale nie wyhamuje na tyle, żeby się tym bardzo przejmować.
Zanim odpowiem, myślę, że warto namalować taki pejzaż tego, jak wygląda ten rynek fotowoltaiczny, bo kiedy mówi pan o branży, to pytanie, kogo mamy w tym momencie na myśli. Rynek jest teraz bardzo mocno podzielony na segmenty. Mamy pewną grupę dużych instalatorów i to są firmy, dla których, szczerze mówiąc, nawet ograniczenie mojego prądu myślę, że nie będzie miało tak dużego znaczenia. Myślę, że one będą rozwijać się dalej, oferując wysokiej jakości instalacje dalej dla klientów. Natomiast dla wielu firm, które zajęły się tą branżą trochę z doskoku, trochę dodatkowo do swojej działalności podstawowej, to może oznaczać właściwie rezygnację i wyjście z tego rynku i potencjalnie ograniczenie zatrudnienia, które zostało rozszerzone pod kątem właśnie realizacji inwestycji fotowoltaicznych. Teraz jak będzie się rozwijał rynek dalej? Osobiście z tych powodów, o których mówiłem wcześniej, uważam, że ten rynek będzie dalej się rozwijał dynamicznie. Weźmy przykład Stanów Zjednoczonych. Porównajmy dwa stany. Kalifornię, która ma prawie 40 milionów ludności i Teksas, który ma ponad 30 milionów ludności. Warunki klimatyczne czy nasłonecznienie bardzo podobne. Wsparcie federalne identyczne w obu stanach. A jednak w Kalifornii inwestuje się co kwartał 200-250 megawatów, czy instaluje się 200-250 megawatów instalacji prosumenckich. W Teksasie jest to poziom 5- czy 6-krotnie mniejszy, dużo bliższy poziomowi znanemu z Nowego Jorku czy New Jersey, stanów, które są znacznie mniej ludne i mają znacznie gorsze warunki.
I z czego to wynika? Dlaczego jest taka różnica?
No to właśnie wynika w znacznej mierze z nastawienia władz lokalnych i tego, czy istnieją instrumenty wsparcia na poziomie stanowym. I też wynika z takich czynników poziom kulturowych, czy takiego nastawienia społeczności do inwestycji właśnie w źródła odnawialne czy w źródła słoneczne.
Przykład kalifornijsko-teksański, który pan podał, jest bardzo interesujący. I jak rozumiem, te rozterki branży też dotyczą, jeżeli chodzi o samą przyszłość, też dotyczą losu, jaki spotkał energetykę wiatrową. W 2016 roku weszła w życie tak zwana ustawa o lokalizowaniu farm wiatrowych, która ograniczała znacząco możliwość stawienia wiatraków w bezpośredniej odległości od zabudowań mieszkalnych. Czy nie obawia się pan, że fotowoltaika może trochę powtórzyć tą drogę, jaką przeszły farmy wiatrowe? Czy może z drugiej strony, również ze względu na to, że technologicznie inaczej wyglądają te instalacje i one po prostu tak nie zmieniają krajobrazu, są instalowane na dachach i po prostu nie wpływają znacząco na wartość gruntów, to jednak ten problem będzie miał mniejszą skalę, jak branża fotowoltaiczna patrzy na ryzyko właśnie tego sprzeciwu lokalnych społeczności wobec stawiania tego rodzaju instalacji w swoim bezpośrednim otoczeniu.
Myślę, że warto spojrzeć na cały nasz miks energetyczny w tym momencie. Jeżeli mówimy o tym, że Polska musi przeprowadzić skuteczną transformację energetyczną, to realnie w tym momencie jedynym napędem dla tej transformacji są właśnie instalacje fotowoltaiczne, dlatego że projekty morskiej energetyki wiatrowej, bardzo duże, bardzo ambitne, są obliczone na postawienie pierwszych mocy w drugiej połowie trzeciej dekady XXI wieku, a jeśli chodzi o lądową energetykę wiatrową, to również ona wymaga kilku lat jeszcze, zanim się rozkręci do tego poziomu, który znamy sprzed ustawy odległościowej. Tak naprawdę tylko teraz instalacje fotowoltaiczne, czy to prosumienckie, czy właśnie farmowe, są tymi, które prowadzą naprzód te zmiany polskiego miksu i odejście od paliw kopalnych, czy źródeł emitujących CO2 właśnie w kierunku źródeł odnawialnych.
Okej, ale to jest perspektywa decydenta, prawda? W sensie on widzi, w jakim miejscu się znajdujemy naszej transformacji, no i widzi, że bez tej fotowoltaiki nie ujedziemy zbyt daleko, tak? W sensie potrzebujemy po prostu tych źródeł. Ale jeżeli zniżymy się na poziom lokalny, no i zastanowimy się, co się stanie, jeśli okolice, nie wiem, małych miast, miejscowości, wsi zaczną się wypełniać wielkoskalowymi elektrowniami słonecznymi, to czy nie obawia się pan tego lokalnego sprzeciwu, który potem zmusi polityków do tego, żeby na niego w jakiś sposób odpowiedzieć, no bo dokładnie tą samą drogę przeszedł wiatr i nawet jeżeli racjonalnie będzie się wydawało, że no nie możemy z tego zrezygnować, bo sami sobie zaszkodzimy i cel osiągnięcia neutralności klimatycznej po prostu się oddali, to ten interes polityczny będzie musiał tutaj wygrać. Jak odpowiedzieć na to wyzwanie?
Myślę, że to jest wspólne zadanie zarówno administracji, jak i branży. Trochę wracając do tego przykładu, o którym rozmawialiśmy, porównania Kalifornii i Teksasu, to jest to zadanie, które przed nami wszystkimi stoi, żeby właśnie społeczności lokalne widziały w rozwoju fotowoltaiki swoją szansę raczej niż potencjalnie zagrożenie.
Czyli na przykład jakaś partycypacja w zyskach, no bo teraz w branży wiatrowej na przykład mówi się o tym sporo, tak? W sensie rząd od iluś lat obiecuje, że te przepisy będą liberalizowane. Branża wiatrowa odpowiada, że już nauczyła się, odrobiła swoją lekcję, też jest gotowa do negocjacji, na przykład w takiej postaci, że lokalne społeczności będą w większym stopniu partycypowały w tym rozwoju tej technologii. Czy sądzi pan, że tutaj jest jedna z tych dróg, w którą fotowoltaika też będzie mogła pójść? Czy ten rozwój technologiczny będzie tak inny, że ten problem po prostu będzie miał mniejszą skalę?
Myślę, że to, co jest zaletą fotowoltaiki w porównaniu właśnie z energetyką wiatrową, to jest to, że jest ona niezwykle demokratyczna. Tak jak sam pan wspomniał na początku tej audycji, mamy już w tym momencie ponad 300 tysięcy instalacji na dachach indywidualnych prosumentów, a to i tak jest tak naprawdę tylko 5% tych dachów, które mamy w Polsce na szczytach domów jednorodzinnych czy dwurodzinnych. To oznacza, że fotowoltaikę może mieć praktycznie każdy, kto jest użytkownikiem właśnie domu jednorodzinnego czy wielorodzinnego. I myślę, że to znacząco wpływa na nastawienie społeczności lokalnych do tego źródła wytwarzania, dlatego że każdy w zasadzie może coś takiego na swoim dachu mieć.
Jaki jest górny pułap rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce? Ile możemy wycisnąć tej energii ze słońca? Bo teraz, mimo tej rewolucji, jaką przechodzimy jako nasz system energetyczny, to fotowoltaika odpowiada za niewiele ponad 1% energii elektrycznej wytworzonej w naszym kraju. Jak dużo możemy jeszcze osiągnąć ze słońca i jak duży kawałek naszego miksu energetycznego ta fotowoltaika może przejąć?
Myślę, że warto tutaj przytoczyć trzy statystyki. Pierwsza to ta, o której już wspomniałem, czyli mamy w Polsce ponad 5 milionów domów jednorodzinnych, dwurodzinnych. Nie liczę tutaj domów szeregowych czy potencjalnych instalacji na gruncie. I z tych ponad 5 milionów domów instalacje są teraz na dachach nieco ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych. Więc wykorzystujemy ten potencjał w nieco ponad 5%. No ten szacunek jest potwierdzony też przez estymacje przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w zeszłym roku. Według tych szacunków w Polsce możliwe jest wyprodukowanie 30 terawatogodzin rocznie z instalacji fotowoltaicznych właśnie umiejscowionych na dachach, czy to gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw. No i ten potencjał też wykorzystujemy mniej więcej w 10%, bo tak to trzeba szacować przy obecnym poziomie instalacji. A warto też wspomnieć, że to badanie było robione przy założeniu obecnej technologii, która się bardzo szybko rozwija. W perspektywie kilku lat ten poziom technicznych możliwości może być znacząco podniesiony. No i trzeci aspekt to jest porównanie z innymi państwami. W tym momencie ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii już 5 lat temu było ich ponad milion. W Holandii, kraju ponad dwukrotnie mniej ludnym niż Polska, w przyszłym roku będzie ich ponad milion. Nawet w takim regionie Flandrii, Belgii, mówimy w tym momencie o liczbie instalacji znacząco wyższej niż w Polsce, mimo że jest to region, który ma około 7 milionów ludności. Więc możliwości są znacząco wyższe niż to, co teraz mamy. Tak naprawdę ja mam takie poczucie, że poskrobaliśmy na razie po wierzchu ten nasz potencjał, co nie znaczy, że rozwój będzie łatwy, dlatego że trzeba mieć świadomość i my jako branża ją mamy, że dalsze inwestycje w instalacje prosumenckie będą musiały się wiązać z inwestycjami w rozwój sieci dystrybucyjnych.
No właśnie, i o to chciałbym pana zapytać, bo to jest tak naprawdę chyba te wąskie gardło rozwoju tego rynku i w ogóle przyszłości fotowoltaiki w Polsce, to znaczy sieci energetyczne, które były budowane w naszym kraju po to, żeby transportować energię z elektrowni do odbiorcy, do gospodarstwa domowego, a nie w drugą stronę. Znaczy nie od gospodarstwa domowego, po to, żeby się rozchodziła dalej po tej sieci. Jak duży tutaj widzi pan problem z tej strony? To znaczy, na ile ten rozwój prosumentów i rozwój paneli PV w Polsce będzie dalej przebiegał bez systemowych zmian tego, w jaki sposób działają sieci dystrybucyjne? Bo z jednej strony my oczywiście potrzebujemy inwestycji, tak żeby one były gęstsze i lepiej odbierały tę sieć i potem ją rozprowadzały po systemie, no ale z drugiej strony potrzebne są też rozwiązania prawne, które sprawią, że gdy ktoś zbuduje sobie panel fotowoltaiczny na swojej działce i będzie chciał sprzedać energię swojemu sąsiadowi, no to nie będzie musiał ubiegać się o taryfę, o zgodę na koncesję dystrybucyjną. Nie będzie musiał wchodzić w sytuację taką, że sprzedaż energii sąsiadowi równa się sprzedaży, przesłaniu tej energii na drugi kraniec kraju, a tak jest obecnie.
Rozwiązanie tego problemu leży w trzech rodzajach działań. Pierwsze to są same inwestycje w sieć dystrybucyjną i tutaj też trzeba powiedzieć otwarcie, że sytuacja z polskimi sieciami dystrybucyjnymi się poprawia. Widzimy to nie tylko jeśli chodzi o instalacje prosumenckie, ale nawet bardziej w przypadku inwestycji w farmy fotowoltaiczne, gdzie liczba projektów, które uzyskują warunki przyłączenia i istnieje możliwość przyłączenia ich do sieci, z każdym rokiem się zwiększa. W znacznej mierze dzięki właśnie inwestycjom poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych w rozwój tej sieci. Myślę, że tutaj skoordynowane działanie operatorów systemów dystrybucyjnych i pewna taka zachęta ze strony Urzędu Regulacji Energetyki pozwoliłyby na dalszy harmonijny rozwój tej sieci, tak żeby te kolejne instalacje były w stanie oddawać wyprodukowaną energię do sieci. To jest jedna warstwa, czy jeden zestaw rozwiązań. Drugi jest związany z zwiększeniem autokonsumpcji, czyli konsumpcji energii już w samym gospodarstwie domowym, po to, żeby ona nie musiała być oddawana do sieci właśnie w tych momentach, kiedy gospodarstwo nie wykorzystuje jej tyle, ile jest produkowane. No tutaj jedna rzecz, którą można zrobić, to są oczywiście dodatkowe urządzenia już na poziomie gospodarstwa domowego, czy to pompa ciepła na przykład, która zmniejsza zapotrzebowanie na energię cieplną z sieci przez to, że produkowana jest ta energia właśnie w gospodarstwie domowym, czy stacje ładowania, które pozwolą na ładowanie samochodów elektrycznych w domu, czy wreszcie same magazyny energii, które co prawda nie wpływają na zwiększenie konsumpcji w momencie jej produkcji, ale pozwalają zmagazynowaną energię wykorzystać w okresach, kiedy jest ona rzeczywiście potrzebna. W Niemczech w tym momencie około 90% nowych instalacji fotowoltaicznych jest sparowanych z systemami magazynowania energii. W Stanach Zjednoczonych szacunki mówią o tym, że co czwarta instalacja fotowoltaiczna będzie sparowana właśnie z systemem magazynowania energii do 2025 roku. W tym momencie te rozwiązania są jeszcze wciąż drogie, ale ich ceny szybko spadają i uważamy, że rozwój tego segmentu będzie tak dynamiczny jak samej fotowoltaiki. Co więcej, w perspektywie 5-10 lat fotowoltaika na dachu i magazyn energii w domu mogą być rozwiązaniem tak powszechnym jak lodówka, choć być może dziś się to wydaje scenariuszem z fantastyki naukowej. Trzeci zestaw działań wreszcie to rozwiązania regulacyjne, które tak jak pan wspomniał pozwolą na produkcję energii i jej dostarczanie z pominięciem sieci dystrybucyjnych. Po pierwsze po to, żeby zwiększyć atrakcyjność finansową tych projektów, dlatego że wtedy automatycznie opłata dystrybucyjna odchodzi, a po drugie dlatego, że to zmniejsza też obciążenie sieci. I tutaj o ile rozwiązania dla samych prosumentów mogą nie być tak proste do wdrożenia, a na pewno będą w mniejszym stopniu rzeczywiście zmniejszać obciążenie sieci, o tyle rozwiązanie tak zwanego direct line, czyli połączenia bezpośredniego między instalacją fotowoltaiczną a biznesem, czy zakładem przemysłowym, czy centrum logistycznym, które będzie je konsumować, pozwoliłoby osiągnąć oba te cele, czyli zwiększyć atrakcyjność takich projektów i zwiększyć ich liczbę, jak również zmniejszyć obciążenie sieci dystrybucyjnej, dlatego że po prostu ta energia będzie puszczana bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej do zakładu.
A nie obawia się pan takiego scenariusza, gdybyśmy tak trochę dokonali takiej ekstrapolacji tego zmniejszania obciążenia sieci dystrybucyjnej, to czy taki scenariusz, w którym dochodzi do masowych odłączeń się odbiorców, którzy mają już własne panele fotowoltaiczne i na przykład magazyn energii, mogą się samobilansować, już tej energii z sieci po prostu nie będą potrzebować, nie jest problemem w planowaniu rozwoju tej branży. No bo jeżeli doszłoby do takiego scenariusza, no to faktycznie ci odbiorcy, których nie stać na zainwestowanie we własne panele, będą skazani na tą energię z sieci, której ceny będą rosły, no bo coraz mniej odbiorców będzie oznaczało, że pokrycie tych kosztów utrzymania tej infrastruktury będzie się rozkładał na coraz mniejszą liczbę osób i podmiotów płacących rachunki za energię. Czy te zombie grids, to się tak fachowo nazywa, czy tutaj one jakoś nie są jakimś takim koszmarem, czarnym scenariuszem rozwoju w ogóle energetyki w czasie transformacji w Polsce, pana zdaniem?
Moim zdaniem ten scenariusz, nawet jeżeli miałby się zmaterializować, to jest to perspektywa nie lat, a prawdopodobnie dziesięcioleci w takiej skali, która rzeczywiście miałaby znaczenie dla rozwoju sieci. To jest raz. Dwa, jeżeli teraz mówimy o tym, że wielką barierą dla rozwoju energetyki odnawialnej jest to, że brakuje nam środków i możliwości do tego, żeby inwestować w sieć, to ten scenariusz nie powinien dla nas stanowić tak ogromnego powodu do przestrachu, no bo realnie mówimy wtedy o zmniejszeniu właśnie zapotrzebowania na te dodatkowe inwestycje.
Ten polski fotowoltaiczny boom przyciąga wiele firm do naszego kraju i pompuje bardzo duże nadzieje na to, że ta branża będzie dalej prosperować. Czy pana zdaniem doczekamy się takiego polskiego słonecznego czempiona, który zawojuje zagraniczne rynki? Czy jesteśmy gdzieś w procesie tworzenia się takiego podmiotu? Może bez wymieniania nazw firm, żeby nie robić reklamy, ale bardziej od strony tego procesu, w którym się znajdujemy, jeżeli chodzi o budowę takiej dojrzałości rynku i tych podmiotów, które mają tutaj szansę wzbić się ponad ten krajowy poziom, na europejski, a być może nawet na globalny. Czy sądzi pan, że takie perspektywy już teraz są i czy one się ziszczą?
Liczymy na to, że tak. Jeżeli w jakiejś branży energetycznej taki polski czempion miałby się pojawić, to myślę, że właśnie w energetyce słonecznej. Dlatego, że coś, co powinno być brane pod uwagę i co myślę, że jest brane pod uwagę przy planowaniu rozwoju naszego miksu energetycznego, to jest to, jak dużo z pieniędzy, które są inwestowane w rozwój danej gałęzi, potem wraca i pozwala rozwijać polskie przedsiębiorstwa. W przypadku mikroinstalacji słonecznych to jest około 70%, w przypadku małych farm fotowoltaicznych do 1 MW mocy to jest około 70% również. W przypadku bardzo dużych projektów, takich jak morska energetyka wiatrowa czy megafarmy powyżej 20 MW, ten udział sięga czasami 15%, czasami 20%. Siłą rzeczy te środki wtedy raczej wypływają z kraju do dostawców urządzeń, do dostawców rozwiązań, do generalnych wykonawców raczej niż zostają w Polsce i pozwalają rozwijać się danej branży. Jeśli spojrzymy teraz dokładnie na rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych, to tam jest kilka segmentów, gdzie polskie podmioty mają bardzo dużą szansę na rozwój. Jednym z nich są systemy montażowe. W Polsce ze względu na bardzo duże zróżnicowanie dachów, na których montowane są instalacje fotowoltaiczne, te systemy montażowe są przygotowywane przez polskich dostawców bardzo solidnie, są dostosowane też do różnych rodzajów dachów i spokojnie mogą rywalizować nawet z najlepszymi rozwiązaniami oferowanymi przez zagraniczne podmioty. Oczywiście bez wymieniania nazw, ale ostatnio najbogatszy Polak Michał Sołowow zainwestował w jeden z podmiotów, które właśnie takie systemy montażowe produkują. Jeśli chodzi o instalatorów, to Polska jest pewnym ewenementem w tym sensie, że rozwój polskiej mikroenergetyki słonecznej doprowadził do powstania grupy 2, 3, 4 bardzo dużych instalatorów, którzy potrafią dostarczyć wysokiej jakości instalacje na terenie całego kraju. To jest raczej ewenement w skali europejskiej. Jeśli spojrzymy na Niemcy, rynek znacznie większy i o znacznie dłuższej historii niż Polski, to jest on bardzo, bardzo rozdrobniony, zarówno na poziomie hurtu, jak i na poziomie instalacji. Teraz czy ci instalatorzy będą w stanie wyjść poza granice naszego kraju i stać się czempionami transformacji energetycznej także w innych państwach regionu? Wierzę, że jest to absolutnie możliwe. Jeśli chodzi o produkcję samych komponentów innych niż systemy montażowe, jak inwertery czy moduły, to myślę, że tutaj będzie rzeczywiście bardzo trudno rywalizować z producentami w tym momencie chińskimi, bo to oni stanowią 90% globalnej produkcji. Głównie ze względu na to, że są to bardzo skomodytyzowane branże, gdzie trudno jest się wyróżnić jakością produktu, jakąś innowacją czy R&D. Natomiast bardzo ważne są efekty skali, które idą z możliwością produkcji 5, 10, 15 gigawatów modułów na przykład rocznie.
Co czeka Perowski? Ty tutaj pozwolę sobie wymienić jednak nazwę tej firmy, ponieważ ona jest na tyle znana i dyskutowana, czyli Sol Technologies. Czy sądzi pan, że ten pierwiastek, ten materiał, z którego mają być budowane panele fotowoltaiczne, tylko przypomnijmy, świetnie przewodzące energię elektryczną, oczywiście po uzyskaniu w warunkach laboratoryjnych i też tańszy niż krzem. Czy sądzi pan, że ten perowskit wreszcie zawojuje rynek i wejdzie już do takiej biznesowej w pełni sprzedaży, czy raczej musimy jeszcze trochę poczekać na ten przełom technologiczny w tym zakresie?
Jak każda technologia na tak wczesnym etapie, trudno jest w tym momencie ocenić, jak dużą ma szansę na to, żeby rywalizować czy pokonać już wdrożone, czy już szeroko stosowane technologie. Ja osobiście oczywiście trzymam kciuki za Saulę. Myślę, że to też jest spółka, która ma duże szanse na to, żeby stać się dużą marką. Natomiast musimy otwarcie sobie powiedzieć, że perowskity rozwijane są w wielu państwach świata przez wiele firm. I to, co będzie decydujące, to jest uzyskanie przez pierwszą, drugą, trzecią firmę komercyjnej skali działalności. I tutaj bez wsparcia w postaci inwestycji publicznych lub wspieranych w jakiś sposób, które pozwolą przeskoczyć z tej fazy bardziej R czy D do fazy komercyjnej, będzie ciężko te technologie rozwinąć na tyle, żeby ona mogła rywalizować z tymi innymi producentami gdzie indziej na świecie.
I na sam koniec chciałbym pana zapytać o nakreślenie takich scenariuszy na przyszłość, jeżeli chodzi o sam rozwój technologii fotowoltaicznej w Polsce. No bo teraz mamy przede wszystkim do czynienia z instalacjami na dachy albo rzadziej takimi wolno stojącymi. Czy pana zdaniem to się jakoś w najbliższych latach zmieni? To znaczy, czy będziemy bardziej szli w jakieś wielkoskalowe instalacje, wielkie takie farmy słoneczne, jakie na przykład powstają w Chinach, czy może w technologię pływających farm? Oczywiście tutaj też terenów, po których takie farmy miałyby pływać w Polsce, nie jest zbyt wiele, ale być może ta woda też tworzy tutaj jakąś niszę, która zostanie zagospodarowana pana zdaniem. Albo czekam jeszcze na zupełnie inne urządzenia, nie wiem, panele fotowoltaiczne zainstalowane w ścianach budynków, które tak już są dostępne na rynku, czy może to się okaże takim nowym przebojem, który stanie się bardzo popularny na rynku? Jak panu się wydaje?
W tym momencie wydaje się, że w Polsce jest wystarczająco wiele gruntów i dachów do zagospodarowania, żebyśmy nie musieli sięgać po takie niszowe rozwiązania, które często są po prostu o wiele droższe i w związku z tym dużo mniej atrakcyjne dla inwestorów. Natomiast jeśli chodzi o rozwój farm fotowoltaicznych, to ja nie mam wątpliwości, że w którymś momencie ten rozwój farm fotowoltaicznych także od strony odbioru społecznego jakby przykryje swoim znaczeniem instalacje dachowe. Głównie z tego względu, że przy takich instalacjach oczywiście efekty skali związane z tymi instalacjami mają większy rozmiar. Po prostu są łatwiejsze do uzyskania niż w przypadku mikroinstalacji dachowych. Natomiast tu też musimy pamiętać o tym, że znaczenie dla gospodarki farm fotowoltaicznych jest mocno zależne od ich wielkości. Tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, farmy fotowoltaiczne do 1 MW to są farmy, gdzie 70% wartości dodanej pozostaje w kraju. Jeżeli pójdziemy w bardzo duże projekty powyżej 20 MW, to są projekty, przy których tylko mniej więcej 20% tej wartości dodanej zostaje w kraju. Reszta jest tak naprawdę eksportowana do dostawców technologii i do generalnych wykonawców. A to też jest branża, gdzie mamy szansę zbudować ponadregionalnego gracza. Mamy także w naszym stowarzyszeniu firmy, które zajmują się czy to od strony inwestycyjnej, czy od strony wykonawczej, realizacją farm do 1 MW, powyżej 1 MW. I to są firmy, które budują w tym momencie zdolności organizacyjne i finansowe do tego, żeby wyjść poza Polskę. Co więcej, niektóre z nich już to robią, realizując projekty m.in. w Portugalii.
Panie Bartoszu, ile gigawatów mocy fotowoltaicznych będzie zainstalowanych w polskim systemie energetycznym na koniec 2021 roku? Przypomnijmy, że teraz mocno przekroczyliśmy już poziom 3 gigawatów. I pan się spodziewa jakiego poziomu za rok?
Ja życzyłbym sobie, żeby Polska rozwijała się tak jak przytoczona wcześniej w naszej rozmowie Kalifornia. Stan o podobnej liczbie ludności jak Polska, który rok w rok stabilnie, bez dużych zmian regulacyjnych instaluje mniej więcej 2 gigawaty nowych mocy.
No dobrze, ale to musi mi pan na koniec podać tą liczbę. Ile to będzie? 6 gigawatów? 7? 8?
Ja liczę na 7.
7 gigawatów, dobrze. To w takim razie spotkamy się na pewno za rok w naszej audycji i zobaczymy, czy pan odgadł. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.